Jest 9:07, pora na śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Artur Kiełbasiński, zapraszam. A w naszym studio Marek Formela z SLD.
Dzień dobry.
Senator Sławomir Żybicki, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Senator Antoni Szymański, PiS.
Dzień dobry Państwu.
I poseł Małgorzata Zwiercan, Wolni i Solidarni.
Dzień
witam
dobry
serdecznie.
Państwu.
Proszę Państwa, Sylwester to oczywiście koniec roku, taki moment, żeby podsumować to, co najważniejsze za nami. No i pytanie tak naprawdę otwarte, kto Państwa zdaniem odniósł największy sukces w polityce, w życiu społecznym w mijającym 2018 roku?
Dla mnie niewątpliwie największy sukces odniósł premier Mateusz Morawiecki. Objął rządy przed zaskakującym i największym, można powiedzieć, kryzysem politycznym ostatniego 30-lecia. I wyszedł z niego z taką, można powiedzieć, satysfakcjonującym rezultatem.
A ten kryzys, przepraszam pani poseł, definiuje sytuację z KNF-em, czy...
Nie. To na samym początku roku z Izraelem. Także to był...
Ustawa o IPN-ie, tak?
Tak, ustawa o IPN-ie. I wydaje mi się, że również jest, znaczy może nie, nawet nie to, że wydaje się, tylko jest, można powiedzieć, osobą, która sukces gospodarczy to jest właśnie sukces premiera Mateusza Morawieckiego. Także drugą może taką osobą to jest również prezes Jarosław Kaczyński, który może to są nawet i ostatnie lata jego, powiedzmy, działalności politycznej, ale nigdy przedtem żadna partia po 3 latach rządzenia nie odniosła takiego sukcesu procentowego i takiego wzrostu. Oczywiście to nie jest i wyłącznie tylko zasługa prezesa Kaczyńskiego, ale to, że postawił na odpowiedniego konia, jakim jest Mateusz Morawiecki.
No to mamy dwóch pierwszych nominowanych, prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Panowie, kto się zgadza, kto się nie zgadza, własne nominacje.
Na pewno premier Morawiecki potrafił gasić Sławomir pożary, Żybicki, które sam wzniecał lub brał udział przy wzniecaniu, bo przecież ustawa o IPN-ie, która skonfliktowała nas w haniebny sposób z światem, a szczególnie z tą częścią, która jest wrażliwa na historię Europy.
Podobnie... Ale to, przepraszam, było, myśli pan, obiektywne, czy to była kwestia pewnych wrażliwości właśnie tutaj?
Wrażliwości na zapisy tej ustawy. No te zapisy w istocie uniemożliwiały obiektywne studia historyczne na tematy wrażliwe z punktu widzenia historii Polski. To oczywiście było nie do przyjęcia, więc gaszenie pożarów, które się wzniecało, nie może być uznane za jakiś szczególny sukces. To było co najwyżej poprawne, aczkolwiek nieodpowiedzialne, bo premier rządu powinien raczej pilnować ustawodawstwa, do tego ma większość parlamentarną, aby takie sytuacje się nie zdarzały. Ale tych przykładów można oczywiście więcej pokazywać. No choćby właśnie kryzys związany z Komisją Nadzoru Finansowego. To jest domena pana premiera i wywodzący się z bankowości premier, który nie kontroluje jednej z najważniejszych instytucji państwa, odpowiedzialnej za budżet, za stabilność finansową i gwarancję dla wkładów i lokat społeczności, społeczeństwa, jest nieodpowiedzialnością i wreszcie na koniec kryzys związany z podwyżką cen energii. No, premier nie może reagować w taki paniczny sposób przed końcem roku, bo przecież sytuacja z cenami prądu była już rozpoznawalna mniej więcej od połowy roku i na koniec roku premier i rząd Prawa i Sprawiedliwości w paniczny sposób reaguje na kryzys związany z podwyżkami cen energii i wprowadza ustawę, która oczywiście czasowo, incydentalnie na jeden rok te podwyżki, nie podwyżki, ale rachunki zamraża.
Ale
to nie jest odpowiedzialne rządzenie, więc ja tutaj muszę być kategorycznie odmiennego zdania niż pani poseł.
To była kontra wobec poseł Zwiercan, ale gdyby jednego człowieka sukcesu w polityce miał pan wymienić. Jest ktoś taki dla pana, z pana punktu widzenia?
Zbiorczy bohater, zbiorowy bohater to są samorządowcy. I tu oczywiście można indywidualne przykłady mnożyć. Pani premier Zdanowska w Łodzi, czy duży sukces...
Prezydent Zdanowska. Ale może premier.
Prezydent Zdanowska w Łodzi, czy Rafał Trzaskowski w Warszawie. Wielu samorządowców również na naszym trójmiejskim, czy pomorskim terenie. Uważam, że to jest... taki zbiorowy bohater wyborów samorządowych, który pokazał, że mimo, że państwo trzeszczy w swoich demokratycznych posadach na poziomie lokalnym, samorząd ma się całkiem nieźle i wyborcy zaufali po raz kolejny wypróbowanym, obiecującym politykom. I te dwa przykłady, prezydent Zdanowskiej jako osoby, która przeciwstawiła się agresji władzy i pokazała, że cieszy się zaufaniem swoich wyborców, i prezydent Trzaskowski, który mimo, że miał przeciwnika bardzo poważnego, ministra Jakiego, za którym stał cały aparat państwa i media publiczne, udowodnił, że można w spokojny, merytoryczny sposób przekonać o siebie wyborców, i tym bohaterem zbiorowym będzie właśnie polski samorząd.
Kolejne nominacje: senator Szymański czy Marek Formela?
No,
Antoni Szymański.
Właśnie oczekiwałem na opinię państwa, dlatego że no nie chciałem się chwalić, jakby, że należy do środowiska, które jest rzeczywiście i personalnie, i zbiorowo no, takim środowiskiem, które rzeczywiście jest, nadaje ton w tej chwili w Polsce, rozwiązuje problemy. Rozmaite te, które wymienił pan senator Rybicki, to są autentyczne problemy, które zostały rozwiązane być może zbyt późno, na przykład problem związany z cenami energii, ale w sposób prawidłowy, za czym opowiedziała się również Platforma Obywatelska w głosowaniach zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Wydaje się, że w tej sytuacji, jaka została stworzona, nie było innego wyjścia i trzeba było to rozwiązanie przyjąć. Co nie znaczy, że nie mamy problemu i w najbliższych latach nie będziemy do problemu wracać. Wręcz przeciwnie, jest to problem, nad którym intensywnie musimy pracować po to, żeby ten problem rozwiązać. Natomiast na pewno niezwykle aktywny w rozmaitych sferach premier Mateusz Morawiecki jest tą osobą, która na tej scenie, jeżeli chodzi o indywidualności, pokazuje ogromne umiejętności. Oczywiście problemy pojawiają się. Te, które zostały wymienione z KNAF-em, jest problemem autentycznym, ale zwróćmy uwagę, że dymisja nastąpiła natychmiastowo, że reakcja prokuratury jest natychmiastowa, że rozwiązywanie problemu, który był bardzo poważnym problemem i jest nadal następujący, w taki sposób, jakiego społeczeństwo oczekuje, czyli bardzo szybko i skutecznie. A więc tutaj mamy i zbiorowego bohatera, i jednocześnie osobę, która jest bardzo istotna w tej chwili w polityce, czyli premiera, który jest osobą niezwykle dynamiczną, która rozumie i sprawy społeczne, i sprawy gospodarcze. Także ja mam nadzieję, że przyszły rok pod tym kierownictwem będzie dobrym rokiem. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo premierowi zależy na tym, żeby ten ogromny podział społeczny, który w Polsce ma miejsce, żeby ten problem jak najbardziej rozwiązać.
A on jest do rozwiązania. Emocje są takie, no, i to już nie wnikając jakby w merytorykę,
prawda,
mówię o samych emocjach.
Ale trzeba w tym kierunku czynić starania. Wyraźnie premier od początku swojego urzędowania jako premier te starania czyni, co jest bardzo ważne.
A udaje się? Czy jest lepiej niż było rok temu, panie senatorze?
No właśnie, myślę, że się słabo udaje, ale to nie dzięki temu, że te starania ze strony premiera są słabe. Ja muszę powiedzieć, że składając życzenia premierowi przed Bożym Narodzeniem, na ten aspekt zwracałem uwagę i ucieszyło to premiera, że zwracam na to uwagę i wiem, że niezależnie od tego, jakie będą reakcje, on w tym kierunku będzie szedł, jak również będzie zmierzał w tym kierunku, żeby poszerzać elektorat Prawa i Sprawiedliwości, żeby rozwiązaniami, nie tylko słowami, przekonywać centrum opinii publicznej, że jesteśmy również dla nich dobrym rozwiązaniem.
Marek Formela, samorządowcy, to jest rzeczywiście pozytywny, zbiorowy bohater mijającego roku. Czy jako przedstawiciel SLD kogoś innego pan by wskazał?
Na pewno nie wskazałbym, trochę zmienia może klimat naszej rozmowy, na pewno nie wskazałbym polskiej reprezentacji w piłce nożnej trenera Adama Nawałki, bo
o przegranych mieliśmy w drugiej kolejności.
Doświadczyliśmy upokarzającego występu na Mistrzostwach Świata i może na tym tle akurat świat polityki nie wygląda tak źle, bo w mojej opinii właściwie każdy uczestnik życia publicznego w minionym roku ma jakiś powód do satysfakcji. Premier Morawiecki, bo rzeczywiście radził się w sytuacjach kryzysowych, które niekiedy sam współtworzył. Ale potrafił, tak jak już powiedział pan senator Szymański, w ostatnim momencie skutecznie rozwiązać te problemy. Grzegorz Schetyna, bo opanował sytuację po stronie opozycyjnej, jest wyraźnym przywódcą tej opozycji. Pan Donald Tusk, bo każde jego warknięcie na Twitterze ma rangę wypowiedzi męża stanu i wszyscy się zastanawiają, co to może oznaczać. Włodzimierz Czarzasty, bo utrzymał 1 000 000 głosów poparcia, choć apetyty pewnie były większe. Więc tak, gdybym miał się w sposób detaliczny odnieść, to ciężko byłoby mi wskazać wyraźnego lidera, chociaż rzeczywiście premier Morawiecki jako speaker Prawa i Sprawiedliwości, główny speaker zmian i projektów politycznych Prawa i Sprawiedliwości, utrzymywał narrację, co do której pozostali uczestnicy życia politycznego musieli się odnosić. Przegrana na pewno jest Nowoczesna i jakby utrata tożsamości, a także uwikłanie się w zupełnie niezrozumiałe dla elektoratu alianse z Platformą Obywatelską.
No to przeszliśmy dynamicznie do przegranych, no ale jeszcze podsumowując, jednak co najmniej 2,5 głosu na premiera Mateusza Morawieckiego, więc chyba coś jest na rzeczy, że w jakiś sposób był jednym z liderów tego, co się działo w mijających 12 miesiącach. Marek Formela bardzo sprawnie przeszedł do przegranych, o piłkarzach to chyba spuśćmy zasłony milczenia, ale czy rzeczywiście Nowoczesna jest takim symbolem pewnej porażki w mijających miesiącach, bo tak naprawdę można wręcz prowokacyjnie spytać, czy państwo widzicie aktywność merytoryczną, polityczną Nowoczesnej, pomijając te przejścia personalne, bo to widać, ale czy coś innego ta partia robi?
No tutaj trzeba powiedzieć właśnie chyba, że największym przegranym to Nowoczesna, ale Ryszard Petru.
Ale Nowoczesna Ryszard Petru, czy Ryszard Petru z partią teraz jako, nie wiem, nadzieja na 2019 rok?
Nadzieja, czy może coś wcześniej, czy później, także no, największym przegranym to jest na pewno Ryszard Petru, bo nie wydaje mi się, żeby stworzył na ten moment partię, która by przyciągnęła jego jakieś osoby, tak, do tej partii, osoby, które by powiększyły grono gdzieś sympatyków. No, Ryszard Petru, no jako osoba, która weszła do polityki, gdzieś wykreowana przez media jako ekonomista, finansista, jako ekspert, no to w polityce okazało się, że po prostu król jest nagi. I to chyba jest takie najsmutniejsze.
A co o tym pani zdaniem zdecydowało?
Historia jednej znajomości.
Ta wyprawa na portugalską wyspę?
Między innymi.
No, na to się złożyło wiele wypowiedzi właśnie. Tak jak powiedziałam, te wszystkie gdzieś bycie w tej polityce przerosło według mnie jako lidera, tak? Bycie w polityce jako lidera przerosło właśnie Ryszarda Petru.
Wydawało się, że nowy wybór lidera Nowoczesnej zmieni sytuację. Okazuje się, że
grupa dynamicznych
tak, że sytuacja jest zupełnie odmienna. Sam się zdziwiłem, że taka sytuacja nastąpiła. Myślę, że to jest niekorzystne również, chociaż niespecjalnie się tym martwię, również dla Platformy. Takie rozwiązanie, takie przyciągnięcie tych szeregu pań do siebie, przez co no, utraciło jednak zaufanie innych środowisk jako taki partner, który dotrzymuje słowa, który nie chce pochłaniać, który traktuje podmiotowo inne środowiska. Myślę tu na przykład o PSL-u, które dostało bardzo wyraźny sygnał i będzie chciało zachować swoją tożsamość, swoją suwerenność i będzie trudniej w każdym razie. Ale to jest mniejsze zmartwienie. Na pewno jest to środowisko, które będzie miało duże trudności w tych wyborach, które będą niebawem, czyli w wyborach europejskich i w wyborach parlamentarnych.
Ale pytanie, ale tu panie senatorze, pytanie do Sławomira Rybickiego, jednak trochę bardziej szczegółowe, bo przegranego za chwilę pan zgłosi, ale z Nowoczesną to było tak, że w 2015 roku trochę żartowano, że to jest partia OFE, tak, czyli obrońców OFE, że tam głosowali ludzie i była to całkiem pokaźna grupa wyborców, którzy byli niezadowoleni z rządów Platformy Obywatelskiej, ale jednocześnie deklarowali liberalne podejście do życia, do gospodarki. I teraz jest pytanie, czy PO ma jakiś pomysł, jak ich przekonać, że to jednak lepsza wersja nas sprzed 2015 roku? Czy tak naprawdę macie pomysł, co z tym zrobić? A może pan się nie zgadza, że Nowoczesna i Ryszard Petru to porażka?
Nowoczesna oczywiście była odpowiedzią w 2015 roku na krytykę Platformy w tych jej działaniach, które dotknęły ambicji, oczekiwań najbardziej liberalnej części środowisk nastawionych prożynkowo. I tu Ryszard Petru ten moment wybrał oczywiście w sposób optymalny. Na fali rozczarowania wobec Platformy zbudował formację, która niosła za sobą wielką nadzieję. No, myślę, że bardzo interesujący projekt polityczny, kompletnie źle prowadzony. I tutaj Petru oczywiście zapłacił wysoką cenę za brak umiejętności, brak doświadczenia politycznego. Przegrał, można powiedzieć, trochę sam z sobą, ze swoimi słabościami, gafami i brakiem wyczucia politycznego.
Ja dlatego też Marek Formela wprost powiedział, że historia jednej znajomości, czyli
no ona była taką,
to było ważne, to było, czy te gafy?
Ja myślę, że wizerunkowo to było oczywiście bardzo ważne, nie wiem, czy przesądzające, ale na pewno przelewało jakąś czarę goryczy.
Taka kropka nad i chyba.
Natomiast Nowoczesna jest interesującym projektem. Przede wszystkim no, pokazała, że można stawiać na kobiety i że kobiety sobie w polityce bardzo dobrze radzą. To jest jeden z najciekawszych, jeżeli chodzi o przywództwo, najciekawszych formacji, bo kobiety miały znaczący wpływ i ciągle mają, liderują tej formacji. Jaka jest przyszłość? No to zależy od samej Nowoczesnej, bo oczywiście to, że Platforma przyjęła do swoich szeregów kilku posłów Nowoczesnej, to nie jest zamach na Nowoczesną, tylko to jest efekt konfliktu wewnątrz Nowoczesnej i Platforma jest zainteresowana koalicjantem, a nie pożeraniem, jak niektórzy mówią, innych formacji, czy przygarnianie innych posłów. Platforma buduje koalicję i Nowoczesna jest bardzo ważnym fragmentem tej koalicji, więc takie odgłosy, że Platforma się cieszy ze słabości Nowoczesnej, nie jest prawdziwe. W interesie Platformy jest bycie najważniejszym, ale jednak koalicjantem. Co do przegranych tego w tym roku, ja uważam, że no wielu jest przegranych. Ja tutaj jednak muszę wskazać, znowu niestety wrzucić kamyczek do ogródka Prawa i Sprawiedliwości. Największym przegranym według mnie jest była premier Beata Szydło, która niosła za sobą bardzo dobre nadzieje związane z dobrą kampanią wyborczą jedną i drugą i potem poprzez chyba jednak taki klasyczny objaw arogancji władzy, w której przyznając wielotysięczne premie swoim ministrom
oraz sobie
publicznie powiedziała, że to się po prostu tym ministrom należy. I myślę, że to jest dla PiS-u niezwykle bolesna sprawa, dlatego że PiS szedł do wyborów jako partia, która jest transparentna, oszczędna, skromna, a tu pokazała pani premier pychę i arogancję. I myślę, że to rzutuje we wrażliwym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, rzutuje do dzisiaj pewnym takim syndromem, że ta partia też ma swoje problemy w tej części, w tej warstwie, która jest dla elektoratu PiS-u niezwykle wrażliwa, czyli uczciwości, transparentności i pokory.
Czyli ja bym odniósł się do tego, o czym powiedział pan redaktor Kiełbasiński. Otóż problem Nowoczesnej w ciągu roku 2018 sprowadził się do tego, że ona straciła jakiekolwiek kontury programowe, stała się partią wewnętrznej awantury. Spoza tej awantury nie wynikał już żaden program, żadne przesłanie. I to, co było, co legło u narodzin tej partii, o co trafnie zdiagnozował według mnie pan senator Rybicki, zniknęło w ogóle z pola widzenia. Byłbym wstrzemięźliwy w ocenie, pozytywnej ocenie skuteczności zarządzania tą partią przez panią Gasiuk-Pichowicz i panią Lubnauer, bo okazało się, że te panie nie były w stanie zarządzić tym projektem politycznym skutecznie. Także na rynku gdańskim Nowoczesna jakby nie potrafiła wykorzystać swojej obecności w Radzie Miasta Gdańska. Mając 3 mandaty, doprowadziła do sytuacji, w której liderka tej partii, pani Ewa Lider, nie została zaproszona na podpisanie umowy koalicyjnej i w zasadzie rządząca Gdańskiem niezbyt transparentnie, co nie przeszkadza gdańszczanom, koalicja zgrupowana wokół Pawła Adamowicza zlekceważyła zupełnie małego koalicjanta. Nie dała nawet sygnału politycznego, który by pokazał Nowoczesnej, że ona jednak jest ważna i że te obrzeża bardziej liberalne są przez Platformę w Gdańsku zauważane.
A panowie i pani poseł, nie wymieniliście wśród przegranych ani wygranych PSL-u. I teraz jest pytanie, bo z jednej strony mówi się, że PSL jest tak bardzo mocny w tych układach lokalnych, w powiatach, w mniejszych miejscowościach, no ale jak popatrzymy na wyniki wyborów na wsi, dostał mniej niż połowę głosów PiS-u, a z drugiej strony, no jak słucham polityków PSL-u, idą w taką stronę bardzo populistyczną, niektórym może się to podobać, na przykład nie płaćmy PIT-u od emerytur, tak? To jest w tej chwili sztandarowy projekt PSL-u, oczywiście zgłaszany teraz, a nie wtedy, kiedy PSL był przy władzy, ale to już jest zupełnie osobna historia, a mimo to ten PSL jednak poniósł pewną porażkę. Czy tak naprawdę przesadzam, mówiąc o porażce tego ugrupowania?
No, poniósł porażkę, bo to ewidentnie pokazały wybory samorządowe. I chyba się wszyscy tutaj z tym zgadzamy. I tak jak pan redaktor powiedział, że dzisiaj PSL, w zasadzie to już od jakiegoś czasu, cały czas nam pokazuje, że ustawy, które są takie bardzo społeczne, których nie wprowadził za czasów rządów PO-PSL, to teraz się nimi chwali i stara się gdzieś pokazywać, że to wszystko było przygotowane. No tylko
zabrakło czasu.
Tylko zabrakło czasu, albo była niesamowita wiara w to, że będą dalej rządzić. Także możemy tutaj chyba to tak ująć, ale ta ustawa, która właśnie teraz no, będzie procedowana, bo ona została przyjęta i została zgłoszona do Komisji Emerytury bez podatku, jest bardzo ważną, bo gdzieś o te osoby starsze musimy zadbać i powinniśmy znaleźć rozwiązanie takie, które będzie rozwiązaniem systemowym. Bo też trzeba zaznaczyć, że to ten rząd podniósł te najniższe emerytury, wcześniej było do 1000 zł, dzisiaj od nowego roku chyba będzie do 1100 zł. I z jednej strony jest to bardzo dużo, tak? W przeciągu tych 3 lat, które...
No ale nadal są to niskie świadczenia.
Ale nadal są to niskie świadczenia. Oczywiście gdzieś dbamy o naszych seniorów, dbamy o działaczy opozycyjnych, staramy się też zostało, tak? Ta godnościowa stawka przyjęta dla działaczy opozycyjnych i osób represjonowanych, które otrzymają taki status, to jest te ponad 400 zł. Dodatkowo dostają dożywotnio do swojej renty czy emerytury. Ale zdajemy sobie sprawę, że to wszystko jest zbyt mało. Tylko, że te zaniechania tych, można powiedzieć, wszystkich poprzednich lat, to nie chodzi tylko o PO i PSL, tylko wszystkich poprzednich lat pokazują nam, że dzisiaj osoby starsze żyją naprawdę, część tych osób, tak, żyje na granicy ubóstwa. Ale i tak trzeba powiedzieć, że sytuacja ich się poprawiła. Mamy też leki 75+, na które państwo...
Aczkolwiek to jest program, który jest różnie oceniany z racji zakresu.
Ale jest to 600 dotacji. Milionów, które nie wydają właśnie emeryci i renciści. Ci, którzy skończyli 75 rok życia. To jest 600 milionów.
Jest 9.30. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Antoni Szymański, Sławomir Rybicki, Małgorzata Zwiercan i Marek Formela. I wracam do pytania, panowie, czy PSL powiedział już ostatnie słowo, czy jeszcze może w tym roku, który nadchodzi, w rok dwóch ważnych starć wyborczych, czy PSL jeszcze zaistnieje mocniej?
Ja tylko jednym słowem ad vocem, pani poseł. No gdyby obóz władzy tak dbał o emerytów i rencistów, jak dba o swoich różnych sympatyków, czego takim najbardziej klinicznym przykładem jest pensja asystentki szefa Narodowego Banku Polskiego, która bez przygotowania zawodowego zarabia miesięcznie 65 tysięcy złotych, czy wielu innych przykładów, mamy ich tutaj przecież nawet na rynku trójmiejskim bardzo wiele, osób tak zwanych Misiewiczów, którzy znakomicie zarabiają, nie mając właściwych kompetencji. Gdybyście myśleli o emerytach z taką troską, jak o te osoby, nie byłoby tak źle. Co do PSL-u, no PSL oczywiście ma wynik znacznie gorszy niż przed 4 laty, ale ordynacja poprzednia, mimo że się niewiele różniła, dawała inną książeczkę wyborczą. Ja przypomnę, że PSL był jako
na pierwszej stronie
i, tak? I ten znakomity wynik jest też chyba trochę efektem przypadku i takiej konstrukcji tej książeczki wyborczej. PSL się w tych wyborach mogę powiedzieć, znając sytuację w terenie, obronił, trzeba przypomnieć, że był głównym adwersarzem i głównie Prawo i Sprawiedliwość zajmowało się właśnie PSL-em. To był główny podmiot ataku obozu rządzącego i mimo tego PSL obronił się w bardzo wielu miejscach Polski. Ma tą zdolność organizacyjną, aby się mobilizować w okresie wyborczym i
partia, mocna
partia terenie, skazana tak? na porażkę w jakimś sensie się jednak obroniła. A to, że ma pomysły socjalne, no to trochę wynika chyba z osobowości i zainteresowań przywódcy PSL-u, byłego ministra polityki społecznej Kosiniaka-Kamysza, który w tej warstwie polityki jest aktywny, był aktywny i jest na tą problematykę wrażliwy.
Wyczulony, tak? Antoni Szymański.
Ja chciałbym zniechęcać kolegę senatora do tego, żeby poprzez pokazywanie indywidualnych przypadków, które są na pewno niewłaściwe, to co dowiedzieliśmy się z mediów, jeśli to jest prawda. Ja sam skierowałem do szefa PKO zapytanie, czy to rzeczywiście jest prawda, że NBP. Współpracownica zarabia tak ogromne pieniądze, które są właściwie średnią płacą roczną w Polsce, więc to jest bardzo wysoko. Wyjaśnimy tą sytuację na pewno. Natomiast poprzez takie wyjątkowe sytuacje i nieprawidłowości pojedyncze nie można wyjaśniać sytuacji niemal 8 milionów emerytów i rencistów, których kilka milionów rzeczywiście ma te renty i emerytury bardzo niskie. One zostały podniesione w ostatnich latach nieco. Waloryzacja, która będzie w marcu, jest też wyjątkowo wysoka, ale kwotowo ona nie robi ogromnego wrażenia, bo to jest około 70 kilku złotych, prawda, przeciętnie. Ale no, te starania powinny być pogłębiane, bo to jest rzeczywiście grupa, która wymaga rozmaitego wsparcia. Także tu programy senioralne, które weszły w ostatnich latach, są bardzo istotne poza tą kwestią emerytur i rencistów. Także mamy wspólny problem, powinniśmy zadbać o tych ludzi. Trzeba poszukiwać środków. To się jednym skokiem na pewno nie uda. No, kluczowe jest to, żeby nasza gospodarka się rozwijała. Bo jak się będzie rozwijała i takie jest założenie budżetowe na rok przyszły, to będą możliwości również realizacji rozmaitych problemów społecznych. Również będziemy mogli zadbać o emerytów i rencistów, ale nie wyjaśniajmy ich sytuacji poprzez wyjątkowe sytuacje, które mieć miejsca nie powinny.
A panie senatorze, ten PSL jeszcze coś pokaże, czy nie pokaże?
No, bardzo się mobilizuje. Liczby nie kłamią. W sejmikach mieli około 140, o ile pamiętam, mandatów. W tej chwili to jest połowa, czyli 100% mniej. A więc jest to przegrana, ale obserwuję wielką mobilizację w PSL-u, żeby w wyborach zbliżających się, szczególnie parlamentarnych, żeby zaistnieć w sposób mocny. Także no, myślę, że nie powiedzieli ostatniego słowa.
Marek Formela, ale ja mam pytanie dość szczegółowe, bo też zapytam o SLD. Jak patrzymy na wyniki wyborów samorządowych, to takie ruchy miejskie, które 4 lata temu wydawały się wielką nadzieją w miastach, no nie powiem, że przestały istnieć, ale osiągnęły wynik bardzo, bardzo niski. Na Pomorzu SLD też nie ma się czym pochwalić.
Nie.
Wyniki PSL-u też są akurat na Pomorzu no bardzo, bardzo specyficzne. Czy to znaczy, że na najbliższe lata w polityce pomorskiej, ale też trochę ogólnokrajowej, jesteśmy skazani na taki duopol, z jednej strony Zjednoczona Prawica, z drugiej strony Koalicja Obywatelska. Już pomijam jakby skład Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej, ale czy to jest taki kierunek, że będziemy, to się mówi, model brytyjski, tak, że mamy Partię Pracy i Partię Konserwatywną. Czy dla SLD, PSL, ruchów miejskich, ale też niektórych innych organizacji, to nie jest taki rok mijający, nie jest takim dzwonkiem alarmowym, zróbcie coś, bo duopol was przygniecie. Brutalnie mówię.
Ale w sumie prawdziwie, więc nie ma się co obrażać na rzeczywistość. Jeśli chodzi o PSL, to uważam, to był zły rok dla PSL-u, ale bardzo dobry rok dla Kosiniaka-Kamysza, który pokazał się jako polityk
odpowiedzialny. Przepraszam, słuchacze tego nie widzą, ale wszyscy goście zgodnie pokiwali głowami.
To badania społeczne to wskazują tak. Również. On jest popularnym politykiem.
Tak, jest popularnym, jest odpowiedzialnym, rozważnym i bardzo aktywnym. Partie zwykle mają, nie zawsze nadążają za swoim przywódcą, tak bywa. W jakiejś mierze to pytanie, które pan redaktor postawił dotyczące przyszłości politycznej, no nie można wykluczyć, że nastąpi jakaś radykalna zmiana w przyszłym roku. Nieznane są losy projektu pana Biedronia. Jest jakaś wewnętrzna dynamika w PSL-u, którą tu wszyscy zauważamy. Moim zdaniem wynik SLD w minionych wyborach samorządowych, choć rozczarowujący, jednak pokazał, że że ponad milion osób zagłosowała na Sojusz Lewicy Demokratycznej, co otwiera drogę do parlamentu w przyszłorocznych wyborach, więc no, nie byłbym aż takim pesymistą. Moim zdaniem Sejm roku 2019 będzie jednak nieco inny, także mam wrażenie, że ten komponent społeczny w przyszłorocznym Sejmie będzie silniejszy, bo to, o czym tutaj wcześniej panowie mówiliście, o tej społecznej odpowiedzialności państwa, no myśmy jako Polska zbudowali gospodarkę rynkową, ale ten komponent społeczny, zapisany także w Konstytucji, był zawsze na drugim planie, zawsze był jakiś problem, jakaś wizja rynkowa, jakaś
nie
wizja
europejska,
która była ważniejsza i droższa. Dotyczy to także, mówię to z przykrością, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który uległ czarowi trzeciej drogi Blaira i nowego środka Schrödera, i myśmy też stracili z pola widzenia problemy społeczne. I oczywiście dzisiaj można powiedzieć, że 1100 zł to nie jest wysoka emerytura, ale jednak wyraźnie wyższa niż była kilka lat temu. I od takiej odpowiedzialności za politykę społeczną żadna władza już w tej chwili nie odejdzie, bo jakby tym wkładem pozytywnym w kształt struktury społecznej w Polsce i polityki w Polsce Prawa i Sprawiedliwości jest przeniesienie ciężaru na problem polityki społecznej, która była przez lata zaniedbywana z różnych powodów.
A to proszę państwa, to pytanie trochę prowokacyjne. Skoro mówimy o polityce społecznej, skoro mówimy o różnych ugrupowaniach, czemu jeszcze nie padło w tym studio nazwisko Robert Biedroń?
Padło.
Państwo nie wierzycie w sukces tego projektu politycznego w przyszłym roku? Można powiedzieć, ja nie chcę oceniać, czy zwycięzca mijającego roku, czy przegrany. No, został radnym w Słupsku, ma swoją panią prezydent, którą desygnował. Potem zrezygnował Robert Biedroń zupełnie z polityki lokalnej, bo złożył ten słupski mandat. No i pytanie, czy to jest jakaś zapowiedź sukcesu, czy to tak naprawdę będzie tak, jak popularne było przez chwilę Razem, którego no teraz w dużej polityce nie ma. Co z Robertem Biedroniem?
No, może być to kolejna partia jednej kadencji, jeżeli faktycznie...
Jednych
wyborów. Czy będzie, to się okaże. Naprawdę jest dzisiaj bardzo trudno chyba mówić, czy faktycznie pozyska na tyle osób...
Ale właśnie, czy jest ta... jakby zaplecze społeczne, tak to nazwijmy, czy taki program, który głosi Robert Biedroń, który przedstawia, czy może się spotkać z jakimś szerszym oddźwiękiem?
Problem polega na tym, że on nie przedstawia żadnego programu. Ja słuchałem go wielokrotnie i tam myśli programowej nie ma żadnej. Poza tym, że nie będę ani PiS-em, ani PO i będę starał się rozwiązywać problemy, nie mówiąc jakie problemy. No i pamiętam ten problem energetyczny. Zrezygnujemy z węgla. No, coś tak absurdalnego, że powiedział ktoś, kto chce tworzyć jakąś siłę polityczną.
Chce realnie zarządzać.
Tak? I realnie zarządzać w kraju, który opiera się. Możemy oczywiście dyskutować, czy w wystarczającym stopniu modernizujemy tą gospodarkę, czy w wystarczającym stopniu stawiamy na zieloną energię, ale odejście, a powiedział to bardzo radykalnie, w ogóle od węgla, jest naprawdę fantazjowaniem. Także nie ma żadnego programu i to jest, myślę, że Polacy będą oczekiwali jednak pewnego programu od polityków i taką mam nadzieję w tym przyszłym roku wyborczym, że będą od tego uzależniali swoje głosy.
To teraz Sławomir Rybicki, bardzo często słychać takie głosy, że Robert Biedroń stanowi zagrożenie dla Platformy. No gdzieś w tej walce o centrowo lewicujący elektorat boicie się Biedronia?
Robert Biedroń z całą pewnością może być takim nieformalnym sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście projekt Biedronia na razie... Projekt Biedronia na razie enigmatyczny i rzeczywiście trudno mówić o programie, bo te spotkania, które organizuje Biedroń, są w dużej mierze spektaklem, w którym to Biedroń
jednego
pyta...
Jednego aktora,
w którym to Biedroń pyta, stosuje trochę stare triki, karteczki, pragłosowania, prawybory. To już wszystko przerabialiśmy. Nie wiemy, jaki jest w istocie program Biedronia, ale można się na pewno odwołać do elektoratu, który wiąże z Biedronią nadzieję. To jest elektorat w znacznej mierze, który jest elektoratem lewicy bądź Platformy Obywatelskiej. I w tym sensie może być sojusznikiem mimowolnym Prawa i Sprawiedliwości.
Rozbija jak głosy, tak?
Że zabiera, kanibalizuje głosy, czyli zabiera głosy istniejącym partiom politycznym. I na końcu może się okazać, oby tak się nie stało, że tak jak w poprzednich wyborach Sojusz Lewicy, mimo że...
Poległ z Razem,
otrzymując naprawdę bardzo dużą liczbę głosów, ale to się nie przełożyło na mandaty poselskie.
To się zupełnie rozbiło.
Ordynacja Donta w takiej sytuacji promuje zwycięzcę, w tamtym przypadku Prawo i Sprawiedliwość. Oby się historia nie powtórzyła, bo Biedroń oczywiście ma dobre cechy dla polityka, jest medialny, ale paradoksalnie, podobnie jak z Ryszardem Petru, największym zagrożeniem dla Biedronia może być sam Biedroń. I nie szukając jakichś daleko idących analogii, pocztówka świąteczna wysłana przez Biedronia z Nikaragui na leżaku nie jest dobrym startem do ogólnopolskiej. Nie jest dobrym startem do ogólnopolskiej polityki. I na razie to wszystko wygląda na fajne spotkania, gdzie ludzie wiążą nadzieję z Biedroniem, ale na końcu jest twarda polityka i taki lider, czy ktoś, kto ma ochotę być liderem dużej formacji, musi stanąć wobec dziennikarzy, innych polityków, aparatu państwa i mechanizmu medialnego, który pokazuje nie tylko uśmiechy, ale też i te gorsze strony. Także wielki znak zapytania, ale zagrożenie dla Polski liberalnej i potencjalny, nieformalny sojusznik dla Prawa i Sprawiedliwości.
Ale Marek Formela, pytanie, bo tutaj mamy rzeczywiście pewien obraz lewicy, bo jest ta lewica bardzo antykomunistyczna, przynajmniej tak deklarująca się jak Razem, która w ogóle ma poczucie pewnej chyba wyższości nad resztą organizacji lewicowych.
I nie tylko lewicowych.
Jest SLD, które no, jest silne organizacyjnie, milion głosów można dyskutować, dużo mało. Biedroń, Robert, jest mniej więcej w tej samej sferze potencjalnych wyborców. Czy jest już świadomość, że trzeba iść razem, czy próbować w jakikolwiek sposób? Czy mając tak barwne postacie, jak Adrian Zandberg, Robert Biedroń, w ogóle te środowiska szeroko rozumiane lewicowe, czy mają w ogóle pomysł, jak iść razem do wyborów? Czy to jest zupełnie niemożliwe?
SLD w tej sprawie ma zamiar przeprowadzić wewnętrzne referendum. Uważam to za dobry pomysł przewodniczącego. W mojej opinii szansą Sojuszu Lewicy Demokratycznej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych jest budowa dużego bloku lewicowego. Problemem w przypadku Roberta Biedronia może być jego ego. Ciężko mu może będzie z Nikaragui nawiązać kontakt z prostymi problemami, które dotyczą mieszkańców, tak, Słupska, emerytów i rencistów. Przypomnę, że skala jego nieodpowiedzialności według mnie, to znaczy złożenie mandatu, ale nie odebranie poświadczenia złożenia mandatu, porzucenie Słupska, no powinno każdemu dać sporo do myślenia, czy rzeczywiście, jak powiedział pan senator Rybicki, problemem Biedronia nie jest sam Biedroń i jego wewnętrzne ambicje, bo dzisiaj mówienie o tym, że prowadzę politykę progresywną, jestem przedstawicielem środowisk progresywnych, no to ja zacytuję Czechowa, no to jest frazesowicz, to znaczy mówimy o czymś, czego nikt nie jest w stanie zrozumieć, dotknąć i pojąć. Posługiwanie się frazesem Biedroniowi w polityce wychodzi dobrze, posługiwanie się konkretem dużo gorzej. Sojusz Lewicy Demokratycznej, myślę jednak, z dorobku tych dwóch kadencji, w których rządziliśmy, był partią konkretną. Te konkrety nie zawsze były dobre dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale była to partia, która miała sformatowany program polityków odpowiedzialnych, osadzonych w lokalnych środowiskach, więc no myślę, że Robert Biedroń nie docenia tego całego anturażu politycznego, bez którego partia nie osiąga sukcesu. No, na dzisiaj, no powiem to złośliwie...
Nie docenia pracy u podstaw, tak?
I nie docenia pracy u podstaw. Na dzisiaj największą zaletą Roberta Biedronia jest jego rozpoznawalność, która bierze się z innych preferencji niż te, które są preferencją ogółu Polaków. No.
Jest 9:45, przypomnę, śniadanie polityków w Radiu Gdańsk, a w naszym studiu Małgorzata Zwiercan, Marek Formela, Sławomir Rybicki i Antoni Szymański. Proszę Państwa, to...
Jedno zdanie, jeśli mogę,
proszę bardzo,
do tego,
oczywiście.
Mówił
senator Szymański.
Pan Rybicki, który tak powiedział tutaj, że to jest nasz sojusznik, czyli Robert Biedroń, sojusznik
Prawa i Sprawiedliwości. W znaczeniu taktycznym.
Przewrotnie. Oczywiście, ale tą przewrotność jednak podkreślmy, że nie myśmy wykreowali Biedronia, nie jest on nam bliski ideowo i tak dalej, także to jest istotne, a rzeczywiście on może rozbijać głosy, a więc w tym sensie to rozumiem.
Proszę Państwa, to teraz zastanówmy się, jak będzie wyglądał najbliższy rok 2019. Dwa poważne starcia wyborcze, być może nawet to najważniejsze, czyli parlamentarne, a z drugiej strony, jak popatrzymy na pewną dynamikę społeczną, przyjrzyjmy się ostatnim tygodniom. Najpierw protest policjantów związany z wynagrodzeniami. Przypomnijmy, od 2008 roku częściowe zamrożenie budżetu płac w budżetówce. Tam były oczywiście różne wyłomy, akurat policjanci dostali raz podwyżki, natomiast pewne napięcie w sferze budżetowej jest wyczuwalne, jest ogromne. W tej chwili mamy spór nauczycieli, którzy w różny sposób zapowiadają protesty, w tym takie, które mogłyby być niestety uciążliwe dla uczniów, którzy mają pisać testy na wiosnę. Jak będzie, to się jeszcze okaże. Mówię tylko i wyłącznie o zapowiedziach. A więc proszę Państwa, czy nadchodzący rok obok roku wyborów będzie takim gorącym rokiem protestów różnych grup zawodowych, przede wszystkim oczywiście w sferze budżetowej?
Ja mam nadzieję, że nie, że społeczeństwo w zasadzie powinno i chyba jest coraz bardziej świadome, że powinniśmy stawiać na gospodarkę. Oczywiście uważam, że każdy obszar działalności gospodarczej, pracownicy powinni być odpowiednio wynagradzani i wiemy, że rząd w zasadzie stara się, tak? I systemowo to, co zostało gdzieś ustawowo przyznane, to realizuje.
Ale pani poseł, ale czy nie ma pani takiego poczucia, że jednak jeżeli ktoś nie tupnie, nie krzyknie albo nie pokaże sterty zwolnień od lekarza, że nie możemy funkcjonować, to tak naprawdę z tymi podwyżkami, z tym systemem to zawsze idzie powoli. Jak ktoś zaczyna tupać albo jedzie do Warszawy, sprawy przyspieszają.
Idzie powoli, bo wszyscy są niecierpliwi. Każdy chciałby mieć więcej i więcej. I zawsze będzie gdzieś taka reakcja. Ja mam nadzieję, że to wszystko zostanie wyciszone. W ogóle uważam, że taka forma protestu, właśnie te zwolnienia lekarskie, włączanie w to młodzieży, jest to po prostu niedopuszczalne. I ja coś takiego nie powinno mieć miejsca. Tak jak powiedziałam, uważam, że nauczyciele i nie tylko nauczyciele, tak? Wiele zawodów możemy przytoczyć, gdzie te wynagrodzenia powinny być wyższe, ale to tak jak też powtarzamy, że te wieloletnie zaniechania z tych poprzednich lat, nie jesteśmy w stanie od razu wszystkim podnieść i spełnić oczekiwań wszystkich pracowników. Także tutaj społeczeństwo też powinno być na tyle świadome, że robimy to systemowo, ale też są priorytety, gdzie trzeba powiedzmy zaopiekować się wcześniej, tak?
To pytanie do senatora Szymańskiego. Będzie to ta wyrozumiałość dla upływu czasu, czy jednak rok wyborczy zostanie wykorzystany?
Myślę, że i rok wyborczy, i te informacje, które ciągle...
Nadwyżka budżetowa, tak?
Może i nadwyżka budżetowa, i o tym, że jest dobra sytuacja budżetowa. I to rząd rozumie. W budżecie jest zapisane znacznie wyższe kwoty niż w poprzednich latach na podwyżki w sferze budżetowej. Warto mieć świadomość tego, że w sferze budżetowej zarabia się słabo. Przyglądałem się dokładnie po rozmowach z Solidarnością Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, jakie płace mają tam urzędnicy. One są bardzo naprawdę niskie, co rzutuje na stabilność kadry między innymi, na ich zaangażowanie i tak dalej, i tak dalej.
Praca w urzędzie nie jest tak atrakcyjna, jak kiedyś się wydawało.
Tu są problemy i dobrze, że w budżecie budżecie państwa zapisano znacząco wyższe kwoty na to, żeby podwyżki miały miejsce. I tutaj rząd powinien być aktywny, nie powinien oczekiwać na protesty, tylko, tylko uprzedzać. Nie chodzi o to, żeby realizować w nadmiarze jakieś niemożliwe postulaty, natomiast żeby realnie przyglądać się sytuacjom poszczególnych grup społecznych. No mamy tutaj też protesty dotyczące pracowników prokuratury, sądów, urzędników,
ale też gdzie rolników, płace są to rzeczywiście rolników,
więc
się tutaj,
więc to jest sporo tych miejsc, ale trzeba rozważać to w kontekście możliwości budżetowych państwa, o tym bardzo wyraźnie mówić i cieszę się, że w budżecie państwa są kwoty wyższe zapisane na sferę budżetową, jeśli chodzi o płace, a więc dostrzega się ten problem.
To teraz senator Rybicki, opozycję cieszą te protesty w sferze budżetowej?
No, opozycja ma prawo przyglądać się władzy i informować opinię publiczną, czy ta władza według opozycji dobrze gospodaruje polskimi zasobami, pieniędzmi podatników, bo przecież te pieniądze, którym dysponuje rząd, to są w znacznej mierze pieniądze podatników. Prawo i Sprawiedliwość rozbudziło aspiracje Polaków. Z jednej strony fundując ciekawe skądinąd programy społeczne 500+, 300+, ale też rozbudziło oczekiwania i nadzieje społeczne, informując właściwie każdego miesiąca o znakomitej kondycji polskich finansów publicznych, o tym, że mamy znakomite wyniki gospodarcze, ściągalność VAT-u, podatków, że wszystkie wskaźniki ekonomiczne są po prostu znakomite i no nie ma co się dziwić, że te zaniedbane środowiska, jakim jest sfera budżetowa, w szczególności nauczyciele, służba zdrowia, urzędnicy, ci, którzy są zależni od pieniędzy budżetowych, że oczekują, że w tak dobrej koniunkturze gospodarczej nie tylko biznes i środowiska, do których się PiS przychylnie odnosi, ale czy zwykły, przeciętny obywatel też będzie miał swój udział w sukcesach gospodarczych Polski i nie ma co się dziwić, że wykształceni ludzie, którzy zarabiają tak małe pieniądze w służbie zdrowia czy edukacji, dopominają się o wyższe zarobki. Jest to całkowicie zrozumiałe i wszędzie tam, gdzie te oczekiwania będą zgodne z prawem, zgodne z no, najlepiej rozumianym interesem tych grup, opozycja powinna wspierać takie działania, bo fundament państwa zbudowany jest nie tylko na tych dobrze zarabiających, ale na ciężkiej pracy milionów ludzi, którzy powinni mieć swój udział w sukcesie gospodarczym Polski, o którym tak głośno mówi Prawo i Sprawiedliwość.
Którzy mają właśnie swój udział.
Ale pamiętajmy, jak szerokie są to grupy społeczne, bo nie wspominamy w tej chwili na przykład o niepełnosprawnych, ale pamiętamy ten protest i pamiętamy zobowiązania rządu w tej sprawie. Są to naprawdę szerokie grupy społeczne, które oczekują wsparcia istotniejszego niż dotąd to miało miejsce. W dużym stopniu to realizujemy, ale musimy mieć to cały czas na uwadze, a więc no, jesteśmy krajem na dorobku, mamy bardzo wiele problemów i podstawową sprawą jest to, żebyśmy się rozwijali pod względem gospodarczym, żeby można było te problemy rozwiązywać.
Tak. Jeżeli wynagrodzenie... jest taka gorąca atmosfera w kraju, bo to rzeczywiście jest ten, wydawać by się mogło, że dla lewicy to są wymarzone warunki do działania. Czy rzeczywiście tak jest, czy powiedzmy szczerze, polityka polityką, a żądania żądaniami?
Ja myślę, że w ogóle w tym wielkim sporze, jaki toczy się niezależnie od dekoracji politycznych między kapitałem a pracą, miejsce lewicy jest jednoznacznie określone i ona zawsze powinna być tam, gdzie jest słabsze przęsło i moim zdaniem w każdych warunkach politycznych jest naturalne środowisko, w którym partia lewicowa powinna być aktywna i stawać po stronie słabszego. Jeżeli mówimy o wynagrodzeniach w budżetówce, to one są, powiedzmy sobie uczciwie, niejednorodne. Zamrożenie tych płac przez rząd premiera Tuska w sferze budżetowej, rządowej, administracji państwowej spowodowało no, blisko 10-letnie opóźnienie i olbrzymią dysproporcję między wynagrodzeniami w urzędach samorządowych, na przykład gdańskim czy marszałkowskim, a urzędem wojewódzkim. I no, są jakieś też granice, które pracownicy są w stanie zaakceptować i ten moment właśnie chyba w tej chwili nastąpił. To znaczy PiS, obwieszczając sukces gospodarczy, który jest faktem, mamy i niskie bezrobocie i zasoby gotówki, i wzrost PKB.
I ściągalność podatków.
I ściągalność podatków. Musi się wobec tych zupełnie naturalnych oczekiwań dużych grup zawodowych pozytywnie ustosunkować. No całe szczęście, że udało się powstrzymać podwyżkę cen energii, bo wówczas sytuacja w Polsce miałaby zupełnie inną dynamikę niż ta, o której w tej chwili chwili rozmawiamy w kontekście roku wyborczego, będą na pewno różne grupy społeczne starały się formułować swoje oczekiwania. Taki będzie to rok.
No i będziemy się przyglądali, bo przypomnijmy, 2019 rok to i zapowiedzi protestów społecznych, i dwa poważne starcia wyborcze. Jedno to eurowybory, a drugie wybory do polskiego Sejmu. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Dzisiaj rok 2018 w Śniadaniu Polityków podsumowywaliśmy ze Sławomirem Rybickim, senatorem Platformy Obywatelskiej.
Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego na nowy rok.
Antonim Szymańskim, senatorem PiS.
Wszystkim słuchaczom pomyślnego 2019 roku.
Poseł Małgorzata Zwiercan, Wolni i Solidarni.
Również zdrowia i siły i spełnienia wszystkich marzeń, i tych małych, i tych wielkich.
I Markiem Formelą z SLD.
Dziękuję bardzo, szczęśliwego nowego roku.
A ja dziękuję słuchaczom za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.